Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.
Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski.
Naszym gościem jest studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Alicja Korenik, studentka studiów magisterskich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, laureatka diamentowego grantu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziedzina, w której pani zdobyła ten diamentowy grant, to modele rozwoju Smart Cities w perspektywie rozwoju zrównoważonego. Temat dość popularny.
Myślę, że ogólnie Smart City są teraz bardzo modnym hasłem, szczególnie marketingowo, ale jeśli chodzi o ich zbadanie, o ich identyfikację cech i ładów, nie są dostatecznie zbadane.
Ciągle tak pobieżnie spoglądamy na Smart City.
Tak, jeśli... to jest taka, myślę, bardziej teraz etykietka, którą miasta sobie przyklejają i chcą być modne, chcą się afiszować, że są lepsze od innych, że są właśnie innowacyjne. Aczkolwiek jeśli dogłębnie spojrzymy, jak funkcjonuje takie miasto, jakie ma wprowadzone innowacyjne rozwiązania i czy one są ze sobą jakoś skoordynowane, spójne, no to wtedy zobaczymy, że większość miast, na przykład no Wrocław...
Mieniących się smart, powoli wcale smart nie są.
Właśnie.
Elektroniczne kasowniki, elektroniczne kasy biletowe w autobusach, to nie wystarcza, tak?
Oczywiście, że nie wystarcza. To są w jakimś stopniu oczywiście innowacyjne rozwiązania, już pomijając fakt ich wdrożenia, który był, no myślę, nie do końca przemyślany, no ale tak, to są innowacyjne rozwiązania, ale żeby miasto było inteligentne, czyli smart, musi mieć skoordynowany plan wszystkich wdrożeń właśnie tych inteligentnych systemów, ponieważ wdrażanie sobie jednego systemu, na który akurat się uzyskało jakiegoś wykonawcę, powiedzmy.
No i dofinansowanie na przykład.
No to już pomijam to, ale wykonawcę nie czyni takiego miasta inteligentnym. To tak jakbyśmy pisali na przykład pracę dyplomową, wzięli sobie temat, wymyślili powiedzmy właśnie miasta inteligentne i do tego tematu wrzucali wszystko, co po prostu znajdziemy gdzieś w bibliografii, w literaturze.
Lata 90. ubiegłego wieku to mniej więcej narodzenie idei miasta smart.
Dokładnie 92 rok, aczkolwiek to wyrażenie było wtedy użyte pierwszy raz, jednakże nie zostało zidentyfikowane.
Sześć obszarów u podstaw leżące tej pierwszej próby zdefiniowania miasta smart. Sześć obszarów w mieście, które muszą ze sobą współdziałać, być skoordynowane.
Te obszary aktualnie się, można powiedzieć, rozrastają i w 2013 roku na Uniwersytecie w Lublanie naukowcy stworzyli taki ranking, który właśnie brał te sześć obszarów miast
Powiedzmy
pod
o nich,
uwagę.
Bo to jest i dbałość o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie, samopoczucie, ale też komunikacja, mobilność.
Życie, środowisko, inteligentna ekonomia, rządy, administracja. Czyli po prostu takie wszystkie sfery miasta z różnych dziedzin, na przykład z socjologii, ale też i z ekonomii, i ich zintegrowanie jest ogromnie trudne, ponieważ nie wystarczy do tego jedna osoba z jednej dziedziny, chyba że się zna na wszystkim, ale to oczywiście jest niemożliwe. No właśnie, żeby miasto mogło być smart, to po prostu trzeba mieć dużo wykwalifikowanych osób, które wiedzą, czego chcą, do czego dążą.
I co najważniejsze, ze sobą współpracują.
Tak, i współpracują, i dzięki tym osobom musi powstać strategiczny plan, tak zwany master plan, który później będzie realizowany kompleksowo.
Z tego zestawienia w Lublianie pani powiedziała, co wynika?
To był pierwszy w zasadzie taki ranking smart miast, tylko w Europie i to tylko średnich miast. I co ciekawe, jeśli na przykład porównamy dzisiejsze zestawienia rankingu, już tego rankingu nie ma, ale jest IMD Smart City Index, na przykład w 2019 roku powstał, to tam na pierwszym miejscu będzie Singapur, potem Zurych, Oslo, a jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie ten z Lublany, to na pierwszym miejscu bodajże jest Luksemburg i zupełnie inne miasta niż w tym rankingu.
Czyli inna metodologia, ale oczywiście trzeba zapytać o polskie miasta, średnie miasta. Kielce, Gdynia, zdaje się, tam się przewijają.
tak, w tamtym rankingu na pewno wysoko, co ciekawe, był Bydgoszcz. Mhm. Jeśli chodzi oczywiście o polskie miasta, Wrocław też tam był. Aczkolwiek jeśli teraz spojrzymy na plasowanie się miast polskich pod względem tej inteligencji, to jak mówiłam w IMD Smart City Index, to Warszawa jest na 61. miejscu i niestety brak jest innych polskich miast w tym rankingu.
Czy duże miasto, no Warszawa może zaprzeczeniem tej tezy, ale czy duże miasto może być miastem smart? Czy takie eksperymenty lepiej przeprowadzić na mniejszym organizmie, gdzie to wszystko łatwiej spiąć?
To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście idea Smart City na początku była przypisywana tylko dużym ośrodkom miejskim, ponieważ one posiadają kapitał, czy też ludzki, czy też finansowy. I żeby miasto inteligentne, no było inteligentnym, potrzebujemy właśnie tych dwóch przede wszystkim kapitałów. I mi się wydaje, że w większym mieście o wiele łatwiej jest wdrożyć ideę Smart City pod względem tego, że posiadamy innowacyjny kapitał społeczny i ludzki. Bo bez tego kapitału takie miasto nie ma prawa nazywać siebie smart, czy być też nazywane smart przez innych, ponieważ to właśnie ludzie kreują ten ośrodek miejski, przestrzeń, w której oni żyją, poprzez różne innowacje, czyli obywatele działają dla swojego miasta. Czy to odpłatnie, czy to nieodpłatnie, ale to jest właśnie takim sednem tej idei i dzięki temu ich jakość życia rośnie.
Czy miasto smart musi na każdym skrzyżowaniu, na każdej ulicy błyszczeć nam kolorowymi ekranami, nowoczesną elektroniką? Czy to raczej jest tylko dodatek do tego, co w takim mieście smart powinno się dziać?
Oczywiście, że nie. To jest wręcz czasami zaprzeczenie nawet samej idei Smart City, ponieważ to jest tylko sprowadzanie miasta inteligentnego
do gadżetu
właśnie, do technologii, do czegoś może nieużytecznego nawet, ponieważ każde miasto ma inną specyfikę. I jeśli w danym mieście, powiedzmy, ruch jest na przykład sprawny, to nie potrzebujemy jakichś inteligentnych systemów ruchu, chociaż w miastach raczej tendencja jest odwrotna, ale to tylko przykład. I miasto musi, jakby ma swoje potrzeby i musi na te potrzeby odpowiadać tymi rozwiązaniami inteligentnymi. Nie może być właśnie tą łatką marketingową, że popatrzcie, co my mamy, a czego inni nie mają.
Miasto smart oczywiście musi podpierać się nowoczesną technologią, by coraz bardziej smart się stawać, ale co taką największą barierą, największym wyzwaniem jest przy podchodzeniu do tworzenia miasta smart dla twórców tego?
To też zależy, czy patrzymy na miasta europejskie, polskie czy azjatyckie, ale generalnie zazwyczaj najtrudniej jest przeskoczyć ten stopień samorządowy czy też rządowy, ponieważ osoby na tym stopniu najczęściej wyznają taką politykę właśnie marketingową. Jak już mówiłam o tych strategiach, oni nie tworzą kompleksowej strategii Smart City, tylko po prostu chcą być smart tu i teraz, w tym momencie, żeby wdrożyć jakiś produkt ten innowacyjny.
Czy na przykład szefowie konkretnych wydziałów w mieście widzą tylko i tylko swoją strategię i swoją działkę w mieście, nie próbując jej łączyć we współdziałaniu z innymi?
Oczywiście, właśnie to jest ten brak kompleksowości, koordynacji. Mi się wydaje, że żeby miasto z takiego punktu widzenia samorządowego dobrze prosperowało w tym obszarze Smart City, to powinna powstać specjalna komórka Smart City, która się tym zajmuje, no bo to jest zmiana całego, nie dość, że wizerunku miasta, to jeszcze sposobu jego rozwoju i funkcjonowania. I nie może każdy sobie w swojej dziale, w swoim kierunku wprowadzać może bardzo dobrych rozwiązań, ale bez porozumienia z innymi, przeznaczać środki, które później zostaną de facto zmarnotrawione, ponieważ no, nie będą dobrze wykorzystane.
Tutaj na pewno chodzi o dzielenie się informacjami między różnymi komórkami miasta. Mhm. Czy miasta i ludzie zarządzający obecnie miastami łatwo wchodzą w ten nurt takiego współdzielenia się danymi informacjami, żeby tworzyć miasto smart?
Jeśli popatrzymy na miasta polskie, to niestety nie. Mhm. Jeśli popatrzymy na miasta azjatyckie, tu już jest troszeczkę lepiej. Tam wdrażany jest system internetu rzeczy, czyli IoT, gdzie zbierane są duże bazy danych, czyli big data. I te bazy danych mogą być właśnie wykorzystywane przez same władze miasta, ale też przez obywateli. I tutaj, co mówiłam, ten kreatywny kapitał społeczny i ludzki właśnie czerpie z tych dużych baz danych, tych informacji o mieście, które zostały im dane za darmo i może tworzyć nowe innowacje. A jeśli, tak jak mówiłam, miasta polskie, popatrzymy na nie, no to tutaj niestety no, jeszcze czarna dziura.
Czy osoba wykluczona technologicznie będzie się dobrze czuć w mieście smart?
Tak, ponieważ miasto Smart City jest miastem inkluzywnym ze swoich założeń, czyli nikogo nie wyklucza. I to jest też...
To jest założenie, ale czy na pewno tak będzie?
No to możemy spekulować, ale jeśli rzeczywiście miasta chcą być inteligentne, no to tak musi być. Na przykład... Jeśli się nie mylę, w Yokohamie, w Japonii jest dużo bardzo zinformatyzowanych systemów, są aplikacje na telefon i naprawdę życie toczy się cyfrowo, a jeśli chodzi o starsze osoby, to wciąż działają takie tradycyjne metody, takie no po prostu przez gazetę mogą się czegoś dowiedzieć i to też jest smart jednak, no bo inkluzywność jest, ci ludzie mają bardzo łatwy dostęp do informacji, ponieważ te różne gazety, te informacje są bezpłatne. No i to jest też inteligencja miasta, żeby się dostosować też do osób takich.
Celem pani pracy jest, jak rozumiem, przegląd różnych modeli Smart City i wybór tej najbardziej optymalnej?
W pewnej części tak, ale też chodzi mi o to, żeby zbudować taki model po prostu miasta inteligentnego na podstawie tych miast niby inteligentnych. No mówię niby, bo nie wszystkie są inteligentne, ale po prostu chodzi o miasta, które znajdują się najwyżej w rankingu tym Smart City Index IMD, o którym mówiłam, czyli na przykład Singapur, Zurych, Oslo. Będę sprawdzała, jak prosperują w różnych przekrojach, na przykład w przekroju środowiskowym czy społecznym, jakie są korelacje pomiędzy tymi przekrojami. Będę przeprowadzała zróżnicowane badania statystyczne i następnie będę te wszystkie miasta, modele miast ze sobą konfrontowała i wyprowadzę jeden główny model, a następnie porównam do niego jedno wybrane polskie miasto.
Które?
Jeszcze nie wybrałam, aczkolwiek wydaje mi się, że no, będzie Wrocław.
Mówi pani o kapitale ludzkim. Tak. Wrocław tutaj, myślę, że tym kapitałem może dużo wygrać.
Tak, aczkolwiek ten kapitał ludzki musi być wykorzystany odpowiednio. Uh-huh. A we Wrocławiu głównie ten kapitał ludzki, mi się wydaje, przejawia się przez różne budżety obywatelskie, bo...
Ruchy miejskie.
Tak, to co te osoby wymyślają, naprawdę jakie mają pomysły, to wielki szacunek dla nich.
Ale brakuje spięcia tego z jakby wizją miasta również.
Tak, dokładnie. One po prostu wymyślają naprawdę czasami idealne systemy rozwoju, ale miasto na to patrzy, no bardzo dobrze, to może w przyszłości.
Mimo, że mówi, że chce być smart.
Mimo, że mówi, że nawet jest smart. Więc tutaj jest największy problem. Ale jeśli chodzi o inne miasta, no to na przykład Rzeszów ma strategię Smart City i wydaje się teraz dobrze prosperować właśnie w kierunku transformacji ku takiemu miastu. Kielce też. A z takich ciekawszych przykładów to Kazimierz Dolny 2 lata temu, albo 3, jakoś tak już było na łamach wszystkich gazet jego, że będzie smart za rok, dzięki temu, że wejdzie tam obca firma, po prostu obcy kapitał i zamontuje tam różne czujniki, takie bardzo elektroniczne rzeczy. No i to bardzo fajnie, bo jednak to jest dosyć małe miasto w porównaniu do takich gigantów jak Wrocław czy Warszawa, ale niestety tam powiedzmy kapitał społeczny, czyli ludzie sami stwierdzili, że nie chcą tych wszystkich udogodnień, ponieważ sieć 5G będzie im no, kolidowała.
No właśnie, narzucenie tego, że będziemy od tej chwili smart, na nic się zda.
Jak mówiłam, miasta inteligentne nie będą smart za 3, 4, 5 lat, bo tak powiedzą, że za 5 lat będziemy miastami inteligentnymi. To jest dosyć subiektywne też odczucie, prawda? Ale jeśli już zbudujemy taki model, jak ja zamierzam zrobić, to będziemy mogli porównać, na ile to miasto jest smart, w porównaniu oczywiście też z innymi miastami. No i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to miasto rzeczywiście dążyło tyle lat i uzyskało zasłużony przydomek Smart.
Z drugiej strony, przy tym ciągle zaskakującym nas rozwoju technologicznym i nowych rozwiązaniach, dojście do poziomu, że możemy powiedzieć, że jesteśmy miastem Smart, chyba nigdy nie nastąpi. Bo zawsze będzie jakieś wyzwanie kolejne.
Oczywiście, że zawsze będzie kolejne wyzwanie, ale o to chodzi, ponieważ to miasto inteligentne potrafi, jest elastyczne, potrafi bardzo szybko dostosowywać się do nowych realiów. No i też, jak już mówiłam, ten ciągle się będzie przewijał kapitał społeczny, kreatywny, który jest takim akceleratorem innowacji. Będzie te innowacje chłonął, przetwarzał, pokazywał włodarzom miasta, jakie trzeba teraz wdrażać, żeby to miasto ciągle się doskonaliło, bo miasto inteligentne nie jest miastem bezrozwojowym. Wiadomo, że to jest początek dopiero ścieżki, bo nie wiadomo, jakie wyzwania niesie nam przyszłość.
No to na koniec tu i teraz. Wrocław, kiedy będzie miastem smart?
Kiedy wdroży kompleksową strategię rozwoju inteligentnego i będzie ją realizował. To tak dyplomatycznie, ale wydaje mi się, że właśnie włodarze miasta Wrocław muszą sobie zdać sprawę, że przyklejanie łatki miasto inteligentne tu i teraz to nie służy dobrze takiemu miastu i że powinni bardziej eksponować to swoje dążenie i w jaki sposób dążą, żeby stać się tak innowacyjnym, przyszłościowym, wręcz momentami można powiedzieć utopijnym miastem, a Wrocław niestety takim nie jest, ale jak na razie no, żadne miasto na świecie takie nie jest.
Naszym gościem była Alicja Korenik, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, laureatka w konkursie Diamentowy Grant, która przybliża nam ideę Smart City i która zbuduje Smart City w Polsce.
Czy pomoże zbudować. O, tak.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.